Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, rozmowy niedokończone, wolność w Kościele i w demokracji. Tak brzmi tytuł dzisiejszego naszego spotkania. A nasi goście to ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW oraz ksiądz dr Zenon Hanas Pallotyn, wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wolność w Kościele i w demokracji. Wolność w Kościele, skoro w Kościele obowiązuje posłuszeństwo. Z drugiej strony ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. A druga część, wolność w demokracji. Więc podstawowe pytanie, czy wolność w demokracji można przegłosować?
Dziękujemy za to wprowadzenie, bo rzeczywiście ono pokazuje, jak bardzo skomplikowany i złożony jest cały ten temat, o którym chcemy dzisiaj wieczorem rozmawiać. Chcemy rozmawiać o wolności i to we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie ludzi wierzących, ale też o wolności w społeczeństwie liberalnym, demokratycznym, w którym żyjemy. I chcielibyśmy razem z telewidzami tutaj w studio,
Czemu ksiądz doktor utożsamia liberalne społeczeństwo z demokratycznym?
My żyjemy, ja mówię teraz o takim konkretnym naszym społeczeństwie, w którym obecnie żyjemy, oczywiście tak, jest to liberalna demokracja, to znaczy to słowo liberalna, w którym każdy obywatel ma swoją wolność wyboru, jest istotą systemu demokratycznego. Nie? Przeciwieństwem tego byłyby systemy, w którym ta wolność byłaby w sposób ewidentny ograniczana. Co oczywiście, i o tym na pewno też będzie mowa, w społeczeństwie demokratycznym ta wolność też posiada swoje granice. I to o tym chcemy rozmawiać dzisiaj wieczorem. Chcemy się zastanowić, jak rozumiana jest wolność właśnie przez nas, chrześcijan, przez Kościół katolicki, jak ona jest postrzegana w dokumentach Kościoła, przez różnych ludzi wierzących, którzy na ten temat się wypowiadają. Bo w sposób taki wyczuwalny przez nas intuicyjnie wiemy, że ta wolność jest pojmowana w różny sposób. Te granice wolności są wyznaczane w różny sposób w Kościele i w demokracji, w tym społeczeństwie takim, w którym przyszło nam dzisiaj żyć. Te wszystkie sprawy, o których dzisiaj też myślimy cały czas, kiedy mówimy o wolności, czyli o wolności sumienia, które często jest zagłuszane. Wiemy, że debata na ten temat się wielka toczy. O wolności słowa, o wolności artystycznego wyrażania się. Przed chwilą mieliśmy okazję w wiadomościach usłyszeć o tym, że ta wolność artystyczna ma być taką wielką wartością, dla której się poświęca inne wartości. No i wolność też w polityce. Wolność polityków. To są takie tematy, o których chcielibyśmy kolejno rozmawiać, zastanawiając się, jakby meblując naszą świadomość i nasz umysł.
Ksiądz czym jest wolność? Zenon Hanas, w takim głosie wprowadzenia, wolność w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor.
Ja bym chciał, najpierw przepraszam za swój głos, niestety pogoda trochę mi zaszkodziła. Wybraliśmy ten temat, uznając, że wydarzenia, w których bierzemy udział, dają nam możliwość ustalenia, przemyślenia, ale przede wszystkim zdefiniowania pewnych pojęć. Tu słusznie ojciec zauważył, że wprowadziliśmy dwa pojęcia, demokrację i liberalizm. One są rozdzielne, to jest prawda. Jeśli to jest demokracja dojrzała, demokracja, w której szanowane są wszystkie prawa, na których demokracja jest oparta, to nie musimy dodawać pojęcia, że to jest demokracja połączona z liberalizmem. Natomiast jeśli my jesteśmy na takim etapie, kiedy ta demokracja dopiero się tworzy, kiedy widzimy po ostatnich wydarzeniach, jak polityka jest zakłamana, jak ta demokracja, którą my tutaj tworzymy, jest chwiejna, jak łatwo...
Które wydarzenia ksiądz profesor by zaliczył do tych takich najbardziej uderzających właśnie w demokrację, uderzających w wolności obywatelskie?
Bez wątpienia mamy tutaj najlepszy przykład, najprostszy, dostępny wszystkim. To są związane wydarzenia z aferą taśmową i tutaj nie mamy wątpliwości. To odkrywa poziom naszej demokracji. Tutaj nie ma mowy o takiej demokracji, która by szanowała człowieka, bo demokracja, mimo że to jest z samej nazwy system, w którym rządzi większość, lud, to demokracja ma szanować przede wszystkim człowieka, jego prawa, prawa osoby ludzkiej, prawa pewnej kultury życia społecznego. I tutaj na przykładzie tej afery taśmowej zobaczyliśmy, że my musimy wprowadzić termin demokracja liberalna, bo inaczej nie da się tego wytłumaczyć. Inaczej się nie da. Z ust pana premiera, z ust ministrów, którzy są napiętnowani tymi taśmami, dowiadujemy się, że oni mają prawo w rozmowach prywatnych, w spotkaniach, które nie dotyczą bezpośrednio funkcji, które sprawują, posługiwać się takim językiem, jakim posługują się na co dzień w innych spotkaniach. Czyli to jest swego rodzaju właśnie demokracja połączona z liberalizmem. Prawdziwej demokracji nie potrzeba dodawać, że my mamy prawo do wolności, bo ta wolność prawdziwej demokracji jest wolnością dojrzałą. Jest wolnością szanującą człowieka, szanującą jego prawa, szanującą prawa osoby ludzkiej. I w takiej demokracji nie musimy kogoś pouczać, jak ma się wypowiadać, jakich zasad się trzymać, jakie szanować normy, w jaki sposób wypełniać swoją funkcję, żeby służyć człowiekowi i społeczeństwu.
Demokracja potrzebuje fundamentów ademokratycznych, czyli takich, które nie ulegają głosowaniu, nie podlegają głosowaniu, czyli oczywiście, że nie można ich poddać pod większość czy też mniejszość. Jeżeli mówimy o liberalnej demokracji, czyli mówimy o kulawej demokracji niedojrzałej, wtedy też wrócę do tego pytania, jakie wartości stoją podstaw demokracji, które nie powinny być głosowane.
Ja sobie pozwolę może tutaj w troszkę dłuższym wywodzie wprowadzić ten element chrześcijaństwa, który ustawia demokrację na zupełnie nowym poziomie i pokazuje, co jest jej istotą. Z prostego założenia religii chrześcijańskiej wiemy, że ona jest oparta na fundamencie miłości. Miłość to jest szczyt, źródło, to jest zasada, to jest norma. Jeśli byśmy umieli dostosować się do tej jednej normy, szanować tę jedną zasadę we wszystkich wymiarach naszego życia społecznego, indywidualnego, mielibyśmy społeczeństwo w pełni demokratyczne. Ale musimy sobie zadać pytanie, jak łączy się w tej prawdziwej, dojrzałej demokracji wolność z miłością, żeby nie używać pojęcia demokracja liberalna. Jak połączyć? Ja sobie pozwolę przytoczyć taki aforyzm napisany przez Henryka Sienkiewicza, no akurat to nazwisko dzisiaj też jest na pierwszych stronach gazet i stało się bardzo medialne.
Negatywnie medialnie.
Negatywnie. Dla mnie to jest przykre, bo dla mnie Henryk Sienkiewicz to jest nadal autorytet i to jest człowiek, który rozumiał więcej niż potrafił przekazać.
Czyli nie zawsze nazwisko zobowiązuje.
No, z tego wynika, że nie. Otóż on w tym aforyzmie o miłości napisał tak, że miłość jest jak mgła, która rodzi się w głowie. Jeśli ta mgła opadnie na serce, to następuje radość i pogoda ducha. Ale jeśli ta mgła pozostanie w głowie, to płynie potok łez. To jest prawie cytat, może z niewielkimi zmianami. Spróbujmy się temu przyjrzeć, mając na uwadze, że mówiąc o miłości, myślimy również o wolności. Prawda? Miłość i wolność rodzą się w głowie, bo one mają charakter czysto ludzki, zmysłowy. Naszą wolność i miłość pojmujemy najpierw zmysłami, które pozwalają nam poznawać rzeczywistość, w której również jest drugi człowiek. Poznajemy go wzrokiem, słuchem, dotykiem, czyli wszystkimi zmysłami. I zarówno miłość, jak i wolność, one mają tę cechę, że najpierw muszą człowieka pociągnąć zmysłowo. nie da się od razu tego uduchowić. My musimy się zetknąć jako ludzie z tym, co jest miłością i z tym, co jest wolność. Musimy niejako przeżyć to ze wszystkimi pozytywami i negatywami. Niestety i miłość, i wolność mają swoje ogromne szanse, które dają człowiekowi możliwość rozwoju, niosą ze sobą, ale niosą ze sobą ogromne zagrożenia. I teraz jak się bronić przed zagrożeniami w wolności i miłości, a jak rozwijać te szanse, które pozwalają nam dojrzewać? Otóż trzeba uruchomić serce. Czyli to, co widzimy, najpierw idzie do mózgu, jest przetwarzane, to co słyszymy, daje nam to jakiś obraz rzeczywistości, ale tym, czym jest miłość i wolność, to dopiero doświadczamy, kiedy to dotyka naszego serca. Czyli wchodzimy na taki poziom odbioru rzeczywistości, przekazywania swojej obecności innym, w którym nie wszystko da się wypowiedzieć, nie wszystko da się zobaczyć, nie wszystko da się przekazać, ale jednocześnie czujemy, że tworzymy coś większego, tworzymy wspólnotę.
Księże profesorze, przysłuchuję się bardzo uważnie. I oczywiście dla nas, ludzi wierzących, a jesteśmy w takim kręgu, mając też na uwadze, że słuchają nas poszukujący, niewierzący i osoby, które pojęcie serca niekoniecznie kojarzą z niepokalanym sercem Maryi, czy też z Najświętszym Sercem Zbawiciela i tym, czym jest serce w całej tradycji naszej chrześcijańskiej, w tradycji biblijnej. Jak rozumieć zatem serce? Bo serce nie sługa na przykład,
rozumiem,
zaśpiewa. No serce, no mówi ksiądz, profesor, serce, jeżeli to serce często ludzi prowadzi na manowce.
No, mózg, myślę, bardziej prowadzi na manowce. Myślę, że większe zagrożenia płyną z mózgu niż z serca. To sądzę, że tutaj mógłbym podać przykłady i tę tezę udowodnić wielorako.
Chwileczkę dojdziemy do sporu pomiędzy tomistami a Augustynami, prawda?
No, można by tak powiedzieć. Ale proszę zauważyć, że ja tu nie wprowadzam żadnych kategorii religijnych w pojęcie miłości i wolności, tylko mówię o zmysłach, mówię o głowie, mówię o intelekcie, mówię o tym, jak człowiek najpierw postrzega swoją obecność w świecie. No, podstawowa zasada epistemologiczna mówi, że nie ma nic w umyśle,
czyli
płynąca z teorii poznania tej rzeczywistości, w której żyjemy. Że nie ma nic w umyśle, co by pierwnie było w zmyśle. Więc my musimy poznawać świat zmysłami. Nie mamy innego wyjścia. Jeśli nawet jednego zmysłu się pozbędziemy, czy ktoś się urodzi bez jednego ze zmysłów, to rozwijają się inne. Nie ma innej możliwości poznawania rzeczywistości. I to nie jest żadna kategoria religijna, więc poznanie to podstawowe, myślę, że łączy wszystkich. Tutaj nie różnicujemy, czy ktoś jest chrześcijaninem, muzułmaninem, buddystą, hinduistą, niewierzącym. Tak poznajemy rzeczywistość. Natomiast czym jest serce? Tutaj z Ewangelii wiemy, że serce to jest takie centrum duchowe człowieka. Centrum duchowe. Czy duchowość jest czymś religijnym? Nie sądzę. To też jest kategoria uniwersalna. My możemy dodać tu jakieś inne jeszcze dodatkowe określenia do centrum duchowości. Centrum uczuć wyższych. Centrum wyjścia człowieka ku drugiemu człowiekowi. Możemy to nazwać centrum osobowościowe. Możemy to nazwać centrum osoby ludzkiej. Możemy to sprowadzić również do kategorii czysto psychologicznych i powiedzieć, że to jest centrum, w której człowiek poznaje, kim jest i po co tu jest. W każdym bądź razie pierwsze, co z sercem nam się kojarzy, to są uczucia. A więc jeśli chcemy poznawać prawdziwie świat, nie możemy go poznawać tylko szkiełkiem i okiem mędrca, ale poznawać również swoim sercem. Czyli do tego poznania dodawać kategorie uczuciowe. Czysto uczucie.
Jako te chwilowe emocje, czy uczucie jako stałe dyspozycje?
Najpierw to jest niestety poza naszą kontrolą. Do tego, co obserwujemy, co przetwarza nasz mózg, najpierw dochodzą emocje. Tego się nie da w żaden sposób uniknąć. Więc albo ktoś nam się na przykład podoba, albo nie. Ale czy to się przerodzi w miłość, a miłość we wspólne życie, to już jest jakiś proces, który wymaga.
Więc profesor mówił, że duchowość jest czymś uniwersalnym, a religijność nie jest czymś uniwersalnym dla człowieka?
No w kontekście tego, co ojciec powiedział, że w społeczeństwie demokratycznym mamy również ludzi, dla których duchowość ma tylko czysto ludzki wymiar, skończony, no to pojęcia religijne nie mają zastosowania. A z nimi też powinniśmy rozmawiać. Powinniśmy znajdować płaszczyznę porozumienia, dialogu, jakiejś wymiany, komparacji, takiego właśnie dzielenia się tym, jak ten świat obserwujemy. Więc najpierw emocje, to jest serce. Tutaj objawiamy bardziej przez to emocjonalne nasze wyposażenie, kim jesteśmy, niż przez nasze myślenie. Bo jak mówi mądra zasada biblijna, mądrym można pozostać dotąd, dopóki się nie odezwę, prawda? Natomiast jeśli coś już powiem, to...
Tego milczenie jest złotem.
Złotem, a mowa srebrem. Natomiast na pewno serce to jest również centrum uczuć wyższych. To jest centrum, w którym zakodowane jest w człowieku to, co stanowi... o jego istotności jako człowieka. Istotności. To znaczy, myślenie może nas zawieść. Nawet najbardziej mądre, nawet najbardziej twórcze. Ale serce w tym wymiarze tych uczuć, tego centrum, które nas objawia światu i drugiemu człowiekowi, tutaj nie może nastąpić pomyłka.
W tym centrum jakie miejsce stanowi obecność Boga?
Mówi się, że Bóg jest obecny w sumieniu, które Sobór Watykański nazywa centrum, czy właśnie nie centrum, sanktuarium spotkania człowieka z Bogiem. Sanktuarium. Natomiast Ewangelia mówi, że z serca człowieka pochodzi i to, co dobre, i to, co złe. Czyli serce człowieka to jest bardziej coś, co podlega bardziej człowiekowi niż Bogu. Bóg działa przez sumienie. To jest sanktuarium, w którym człowiek rozmawia z Bogiem, słucha go.
Z serca dochodzą dwa takie sygnały. Jeden boski, a drugi szatański?
Nie, myślę, że nie. Myślę, że do serca nie. Myślę, że ten szatański sygnał dochodzi tylko do mózgu. Szatan może działać tylko przez intelekt. Szatan nie może działać przez uczucia.
Wolność w Kościele i w demokracji. Taki temat naszego spotkania. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Wolność w Kościele i w demokracji. Kościół, jesteśmy spadkobiercami Starego Przymierza, narodu wybranego, i pierwsze doświadczenie wolności to wyjście z niewoli egipskiej, i to jest ta miłość, to jest ta wolność, czyli Bóg, który miłuje swój naród, prowadzi go ku wolności, więc łączą się te dwa tematy, o których mówił ksiądz profesor. No i przychodzi na górę Synaj i otrzymuje prawo. I tutaj rodzi się kolejne pytanie, związek tej wolności, miłości z prawem, i to w Kościele i w demokracji.
To jest to perspektywa, myślę, że warto spojrzeć, chciałbym teraz zaproponować takie spojrzenie, taką refleksję na ten fenomen wyzwalania człowieka jako pewien historyczny proces, który trwa. Znaczy, człowiek po prostu od momentu stworzenia, poprzez kolejne epoki, poprzez kolejne swoje zdobycze techniczne, intelektualne, artystyczne, no nie wiem, próbuje się wyzwolić. Więc można by popatrzeć na historię całej ludzkości, na historię też ludu Bożego, jako historię wyzwalania się. To znaczy, my doświadczamy nieustannie, że żyjemy w jakichś warunkach historycznych, w jakiejś sytuacji życiowej, gdzie czujemy się zniewoleni, w jakiś sposób ograniczeni, i naturalny sposób czujemy w sobie taką potrzebę, żeby się od tego uwolnić. To jest, no, jest taka perspektywa spojrzenia na wyzwolenie jako pewien proces, który trwa w historii. i który nie jest tylko czymś zawsze pozytywnym, bo może być taki moment, kiedy człowiek zniewala się jeszcze bardziej, że ta podróż człowieka ku wyzwoleniu prowadzi go na jakieś takie manowce, że błądzi, że staje się kompletnie uzależniony i bezwolny. Wpada, nie wiem, w nałogi, w narkotyki i to jest no, najwyższy...
Nie tylko w wymiarze indywidualnym,
ale też społecznym. Więc taka moja była taka myśl, propozycja, żeby popatrzeć tak na historię ludzkości, na historię Kościoła, na historię cywilizacji jako pewien proces wyzwalania się. To jest perspektywa, którą swoją drogą proponował wtedy kardynał Ratzinger, kiedy w roku 1984 i 86 opublikował takie, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opublikował takie dwie instrukcje dotyczące wolności i wyzwolenia, na temat teologii wyzwolenia. To są niezwykle ważne teksty. Tę dzisiejszą refleksję myślę, że to mogła być zachęta też dla telewidzów, żeby do tych tekstów sięgnąć. No my chcielibyśmy tu z księdzem profesorem też do tych tekstów odwoływać się. To jest niezwykle bardzo cenna diagnoza współczesności i ona proponuje właśnie taką perspektywę patrzenia na proces wyzwalania się człowieka, który jest uwikłany no też w pewne pułapki. I w tym takim procesie rozwoju człowieka, wyzwalania się, można by wyróżnić trzy etapy, tak mówiąc modelowo troszkę. Pierwszy etap to jest wyzwalanie się człowieka od natury, od tego wszystkiego. No, człowiek, który poprzez rozwój techniki no, próbuje sobie ułatwiać życie. Próbuje się wyzwalać od pewnych ograniczeń, które no, z natury po prostu posiada. Przedłuża swoje życie, no nie wiem, medycyna. No, używa wielu, wielu, wielu rzeczy, które sprawiają, że jego życie staje się bardziej rozwinięte, wolne. Okazuje się, że takie pragnienie do tego, żeby się wyzwolić z praw natury, używając narzędzi technicznych, no też może się okazać, że ta technika też nas zaczyna zniewalać. Więc to nie jest taki proces znowu, który jest jedną linią, tylko musimy używać znowu serca i rozumu do tego, żeby rozróżniać, nie? Który kierunek jest słuszny. Drugi etap takiego wyzwalania się człowieka z jego ograniczeń, to w tym dokumencie jest to nazwane, to jest takie panowanie człowieka nad człowiekiem. Znaczy, wiemy dobrze, że w historii były formy, kiedy było niewolnictwo, kiedy był feudalizm, kiedy świat pracy, powiedzmy, stał się no, częścią jakiegoś dużego systemu, kiedy następowała alienacja. Więc ten proces wyzwalania się człowieka spod władzy drugiego człowieka, to byłaby taka druga linia rozwojowa. Człowiek chce być autonomiczny, on nie chce być zależny od nikogo. I ten proces wyzwalania się nadal trwa ze wszystkimi konsekwencjami tego. To znaczy w konsekwencji może być tak, że zostaniemy po prostu sami, taki samotna jednostka bez nikogo, nie potrzebująca nikogo. No tu wchodzi ten moment miłości, relacji do drugiego człowieka, którego potrzebujemy do naszego rozwoju. I wreszcie ten trzeci etap, o którym mówił kardynał Ratzinger w tym dokumencie. I to jest ta sytuacja, w której my dzisiaj żyjemy. Ja pozwolę sobie zacytować ten krótki z te słowa. Nowożytny ruch wyzwolenia miał przynieść człowiekowi wolność wewnętrzną w postaci wolności myśli i wolności inicjatyw. Zamierzał wyzwolić człowieka od przesądów i pierwotnych lęków uznanych za przeszkody w jego rozwoju. Stawiał sobie za cel wyposażyć go w odwagę i śmiałość w posługiwaniu się rozumem, tak, aby nie wstrzymywał go lęk przed granicami tego, co nieznane. Znaczy, my używamy naszego rozumu, żeby się wyzwolić, nie lękając się, że może to mieć bardzo... Nie wiemy, jakie są konsekwencje. Więc ta zachęta współczesnego świata, zrodzona w czasach oświecenia, żeby używać rozumu, żeby przestać być niewolnikiem przesądów, tak się uważa, że
uwolnić religia... Uwolnić od tajemnicy?
Uwolnić się od tajemnicy, tak, wytłumaczyć
od
wszystko.
Od misterium bardziej.
Porzucić misterium, odczarować świat, jak to Max Weber mawiał, wielki socjolog niemiecki, odczarowanie świata, nauka odczarowuje świat. I w tym procesie, kiedy używamy naszego rozumu, próbujemy zrozumieć nasze własne istnienie, nie boimy się używać tego rozumu, woła świat dzisiejszy, bez względu na to, jakie będą konsekwencje. Czyli robimy in vitro, nie wiemy, jakie będą konsekwencje genetyczne dla gatunku ludzkiego. To może mieć bardzo poważne konsekwencje. Ale człowiek uważa dzisiaj, że jest w stanie podjąć to ryzyko takiej wolności wewnętrznej, myśli i inicjatywy, jak to nazywa papież. Jeszcze raz tak. Myślę, że uświadomienie sobie tych trzech rodzajów zniewolenia, ograniczenia człowieka, które w historii miało różne formy i w naszym osobistym życiu do dzisiaj ma, uświadomienie sobie tego procesu wyzwalania z praw natury narzuconych nam, w których jesteśmy, koniecznie żyjemy, ten tlen jest nam potrzebny i musimy szanować prawa natury i ekologię i wszystko, żeby żyć. Wyzwalania się od panowania drugiego człowieka, jego władzy, która może być tyranią, może być zniewoleniem straszliwym w różnej postaci. To może nawet dzisiaj być duże zniewolenie. I wreszcie ta wolność człowieka do podejmowania bardzo ryzykownych inicjatyw. I te wszystkie trzy rodzaje uwalniania się człowieka, wyzwalania człowieka niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Do tego, żeby rozeznać, która droga prowadzi do rzeczywistej wolności, a która zaprowadzi nas albo do zniewolenia, albo wręcz do samozagłady. Ja myślę, że serce jest ważne, ale w tym momencie też powinniśmy bardzo pieczołowicie patrzeć na nasz rozum, na przewidywanie pewnych konsekwencji. I chrześcijaństwo jest religią logosu, jest religią rozumu, religią logiki. Ta wolność nasza, konkludując tak trochę, ksiądz profesor Przybyłowski mówił o miłości jako pewnej normie istotnej dla tego, żeby zbudować społeczeństwo demokratyczne. Ja bym powiedział, że prawda, poznawanie prawdy jest równie istotne. Prawda, która nas wyzwala. Przyjęcie tej prawdy, poznanie tej prawdy daje nam prawdziwą wolność i nie prowadzi nas do samozagłady czy jakiegoś jeszcze większego zniewolenia.
Ja bym tutaj uzupełnił tę wypowiedź. Mianowicie prawdziwa wolność, ona zaczyna się wtedy, kiedy człowiek wyzwala się ze zła moralnego. Zło moralne też nie jest kategorią religijną. Możemy to zastąpić złem etycznym. Możemy to zdefiniować jako zło, z którym stykamy się w naszym codziennym życiu. Ale to zawsze jest zło. Czyli coś, co sprawia, że jesteśmy zniewoleni, bo zło zniewala. Ale tutaj ksiądz Zenon poruszył też ważną kwestię, na którą chciałbym zwrócić uwagę naszym telewidzom. Mianowicie posługujemy się tutaj dodatkowo jeszcze dwoma pojęciami. Wolność i wyzwolenie. To nie są pojęcia tożsame. Bo wolność może być człowiekowi darowana jako dar niezasłużony, bezwarunkowo. Ale może być też wolność zdobywana, za którą płacimy jakąś tam cenę, aż do ceny najwyższej, jaką jest życie własne albo życie innych. Zależy, w imię tej wolności ginęły na przykład w rewolucjach tysiące, setki tysięcy ludzi. W imię wolności, równości i braterstwa. Chociażby weźmy rewolucję francuską czy rewolucję bolszewicką.
Za wolność waszą i naszą.
Tak.
Nasi bohaterowie.
Natomiast wyzwolenie jest to proces, który trwa i on praktycznie nigdy się ani nie zaczyna, ani człowieku nie kończy. On mu towarzyszy przez całe ziemskie życie, to wyzwalanie się. Więc jeśli mówimy o wolności w demokracji, to musimy mieć świadomość, że mówimy z jednej strony o tej wolności, która płynie z prawa człowieka, z jego godności osobowej, którą Bóg go obdarzył, a z drugiej strony mówimy o zobowiązaniu człowieka do zdobywania wolności, ale z uwzględnieniem praw moralności poprzez wyzwalanie się od zła moralnego.
Czy prawa moralności, etyki podlegają głosowaniu?
No tutaj bez żadnych wątpliwości mogę powiedzieć, że nad prawami moralności, nad zasadami, normami moralnymi nie wolno głosować.
Skąd czerpiemy kodeks praw moralnych?
Powrócę do tego pojęcia sumienia i sanktuarium, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. Jeśli chcemy usunąć z tej definicji Boga, to zostawmy sumienie i mówmy o synderezie, czyli mówmy o wpisanych w serce człowieka prawach, kodeksie, które zabezpieczają jego życie, zabezpieczają jego godność, zabezpieczają jego bycie w świecie, zabezpieczają jego bycie z innymi ludźmi. Ale to jest sumienie i tego słowa nie musimy unikać. Natomiast chciałbym tu jeszcze wprowadzić jedną kategorię, bardzo dla mnie ważną. Mianowicie w tej pierwszej reformie, kiedy pan minister Handke planował i zaczął wprowadzać, bardzo dużo mówiło się o wychowaniu jako tej podstawie, na której powinna się demokracja budować. Oczywiście te idee później utonęły w kolejnych rządach, w kolejnych wyborach i odeszliśmy od wychowania. Ale jak definiowano wychowanie? Otóż zaczerpnięto do definicji wychowania w dokumentach ministerialnych określenie z takiej terminologii japońskiej. Wychowanie to jest kształtowanie serca, nie umysłu, kształtowanie serca. Bo na mądrość człowiek zawsze ma czas. On może zacząć studiować w każdym momencie swojego życia. Może się uczyć. Życie jest uniwersytetem, który trwa przez całe życie. I odbieramy lekcje, z których ciągle musimy być rozliczani. Całe życie jest szkołą. I uczymy się całe życie. Tej mądrości zdobywamy jakąś wiedzę. Ale tak naprawdę, żeby demokracja mogła zaistnieć, my musimy kształtować serce, bo to jest wychowanie, to jest istota demokracji. Jeśli mamy ludzi o ukształtowanym sercu, to mamy do czynienia z człowiekiem, który jest otwarty, który jest, z którym można dialogować, z którym można zawierać jakieś pakty, z którym można podejmować inicjatywę.
Ale serce też kształtuje się, wychowuje się, czyli formuje się przez słowo, które wymaga zrozumienia.
Oczywiście.
I to jest kształtowanie też rozumu.
Bezsprzecznie.
Drodzy Państwo, wolność w Kościele i w demokracji to temat naszego spotkania. Zapraszam telewidzów, radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do naszego studia 56 657 00 11 lub 0012 dla słuchaczy i widzów Polski Północnej, Polski Południowej, dla słuchaczy i widzów spoza granicy Polski 56 657 00 13 lub 00 14 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 do Torunia. Jeszcze telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Czekając na Państwa telefony, czy to wyzwolenie dokonuje się samoistnie? Czy w tym wyzwalaniu się, prowadzeniu człowieka do wolności, albo powiedzmy, użyjmy z tego sformułowania ku wolności, prawda? Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Czy to jest samoistne, czy człowiek potrzebuje przewodników, czyli nauczycieli, formatorów i też kto jest tym formatorem, ponieważ z tej pierwszej części księdza doktora można było wnioskować, że to jest taki samoistny proces, że on jest, że człowiek jest jakby nakręcony wewnętrznie i tylko go się puszcza i on idzie w kierunku wolności. I to jest wolność od.
Tak, bez wątpienia. To jest bardzo, bardzo słuszne dopowiedzenie, że nie jest to automatyczny proces, Który dokonuje się bezwiednie. To pragnienie, żeby być wolnym, myślę, że ono samo w sobie jest zakorzenione w nas. Natomiast sposoby tego wyzwalania się, to one bez wątpienia będą, są wynikiem też bycia wśród innych. To znaczy człowiek nie może być wolny w izolacji od innych osób, tylko potrzebuje wychowawców, kogoś, kto nam wskaże drogę i pozwoli uniknąć błędów. Znaczy to dlatego to wychowanie dzieci jest tak bardzo ważne.
Wychowanie nas dorosłych.
Wychowanie dorosłych również, tak. Odbywa się to nieco na innych zasadach, ponieważ dzieci, one podejmują decyzje, one nie uświadamiają sobie konsekwencji pewnych decyzji. Stąd też ten nasz wpływ na dziecko, na jego kształt, jego wyborów też przyszłych, no jest wielką, wielką odpowiedzialnością. To czynimy no, w poczuciu takim, żeby to życie dzieci, tych przyszłych pokoleń było ukształtowane no, w taki sposób, żeby ono się mogły rozwijać w dobrym, wolnym społeczeństwie. Żeby jednak ten proces wyzwolenia mógł się no, rozwijać, ja myślę, że takim środowiskiem, jestem głęboko o tym przekonanym, będzie zawsze wspólnota chrześcijan. To historycy mogą się kłócić oczywiście, czy ten obraz chrześcijaństwa jest taki zniewalający. Nie? Może się wydawać, że to jakiś tam system nakazów, przykazań Pana Boga, ale w rzeczywistości Ewangelia i wspólnota chrześcijan od momentu powstania to jest ta wspólnota, w której rodziły się to co nazywamy dzisiaj prawami człowieka. Co do tego, no są pewnie historycy, którzy twierdzą coś przeciwnego, ale ja nie jestem przekonany, że to jest całkowity błąd. Znaczy, chrześcijaństwo jest środowiskiem, wspólnota chrześcijan, to przekonanie, że jestem dzieckiem Boga i mam wolność dziecka Bożego. To religia.
Też wychowywanie ku...
Jest wychowaniem do poczucia Boga, godności, której...
Rozwoju. Mamy tak. Telefon, chociaż proszę. Zostały jeszcze kwestie do rozstrzygnięcia. Prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie
zawsze.
Witam ojca oraz czcigodnych księży. Wolność jest to temat, który osobiście mnie bardzo, bardzo interesuje, ponieważ bardzo często rozmawiając z przyjaciółmi, w otoczeniu swoim zawsze mi każdy mówi, jestem wolny, mam wolny do i tak dalej, i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że tak. Żeby zrozumieć pojęcie wolności prawidłowo, musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę i poznać prawdę o nas samych. Że jesteśmy ludźmi ograniczonymi. A zatem nasza wolność absolutna z nas samych nie istnieje. My jesteśmy ograniczeni. I jesteśmy niestety sami siebie, możemy się tylko stać niewolnikami. Dlatego też potrzebny nam jest pewien odnośnik. My jako wierzący wiemy, że absolutnie wolny jest Bóg. Nie my. My ludzie możemy się tylko pomylić. Dlatego jest tyle niewłaściwych wyborów. I dlatego Kościół naucza i kieruje, jak wybierać, czym się kierować, by nie stać się niewolnikiem. Właściwa wolność to jest właściwie wtedy, my jesteśmy wolni i prawidłowo, by wyrazić naszą opinię, prawdziwą czy fałszywą, ale trzeba ją wyrażać, bo człowiek staje się wolny, kiedy poznaje prawdę. Jeśli człowiek tej prawdy nie poznaje, staje się niewolnikiem jakiegoś fałszu, to prawda człowieka wyzwala. Jeśli patrzymy dzisiaj na przykład politykę, ileż tam jest zniewolenia, tam nie idzie się za prawdą, tam człowiek przymyka oczy, żeby tej prawdy nie widzieć, ponieważ istnieje inny Bożek, nie Bóg, który zniewala i dlatego broni się swoich interesów na przykład i dlatego jest tyle nieprawidłowości. W Kościele zaś my się wyzwalamy, bo człowiek właściwie jest stworzony do wolności, ale nie samego siebie. Wolność całkowitą osiągniemy kiedyś w połączeniu z Bogiem, zupełnie z Nim i w Nim, ale sami siebie nie. Jesteśmy ograniczeni i często, szczególnie ci, którzy nie chcą przyznać tej prawdy, utożsamiają wolność z samowolą, która właściwie prowadzi do zniewolenia. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Jerzy. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Bardzo, bardzo cenna myśl, która jest kontynuacją tego, o czym tutaj rozmawiamy. Myśl, która mówi o tym, że żeby być prawdziwie wolnym człowiekiem, paradoksalnie trzeba uznać, że nie jesteśmy Bogiem. To znaczy, że mamy ograniczenia, że zostaliśmy przez Boga stworzeni i uznanie tego faktu no jest...
Ale z drugiej strony to Bóg zaprasza nas do tego, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. bądźcie wolnymi, jak ja jestem wolny, prawda? Bądźcie...
Tak jest, bo to uznanie Pana Boga w swoim życiu, uznanie tego faktu, że jesteśmy stworzeniem, jesteśmy z Jego ręki, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, nie oznacza, że stajemy się niewolnikami Pana Boga. To czasami jest to na zewnątrz tak prezentowane. Powiedziałbym nawet więcej, i to w tych diagnozach kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI, później bardzo często było mówione. To właśnie ateizm, odrzucanie Pana Boga, stawianie siebie na pierwszym miejscu, jako że ja stworzę sam siebie, że ja nie mam żadnych ograniczeń, ja będę twórcą samego siebie, że właśnie tego rodzaju postawy odrzucania, odnegowania Pana Boga są najbardziej zniewalające. To jest taka może bardzo drastyczna diagnoza, która wymaga jeszcze, ale też, no, żeby też nie
oskarżać. Przed telefonem Pana Jerzego mówiliśmy o wychowaniu. Wolność w Kościele i w demokracji to jest temat zasadniczy. Kościół wychowuje do tego, byśmy osiągnęli niebieskie Jeruzalem, tak? Czyli byśmy osiągnęli życie wieczne. I budowanie królestwa tutaj na ziemi jest budowaniem tego zadatku, prawda, pomnażaniem, by to ziemskie było na wzór tego niebieskiego, więc formacja i wychowanie w Kościele zawsze będzie ograniczone, o czym przed chwileczką mówiliśmy, ale będzie zmierzało do tego, by człowieka doprowadzić do życia wiecznego. Oczywiście sam człowiek tego nie uczyni, potrzebujemy do tego Pana Boga. Ale teraz wychowanie w demokracji, gdzie demokracja najczęściej mówi, macie wolność wyboru, wolność głosowania i formuje człowieka w taki sposób, by popierał organizację czy wspólnotę, która formuje, a nie zawsze tam są szczytne cele, takie jak ma Kościół.
Tak, tu ojciec ma absolutnie rację. Ja, zanim uzupełnię tutaj i odpowiem na tę kwestię, chciałbym powrócić jeszcze do tego rozróżnienia wolności i wyzwolenia. Otóż wyzwolenie, żeby zrozumieć czym jest, to trzeba wprowadzić kategorię prawdy. Ale nie kategorię prawdy przez duże P, jak zawsze nam to przywodzi prawda z Ewangelii, ale prawda przez małe P. Ja bym powiedział tak, że człowiek staje się wolny o tyle, o ile dochodzi do poznania prawdy i o ile ta prawda poznana kieruje jego wolą. I powrócę tu do tego przykładu tej afery taśmowej. Otóż my nie możemy powiedzieć, że ci, którzy występują tam w tych taśmach, oni nie znają prawdy. Oni tę prawdę na jakimś poziomie znają i na takim poziomie poznania prawdy ta prawda kieruje ich działaniami, ich wolą. Wolę rozumie nie tylko jako działanie człowieka, osoby ludzkiej, czyli podporządkowane jakimś wyborom i decyzjom, które są wynikiem pewnych analiz, pewnych myślowych kategorii, tylko rozumiem tutaj wolę jako sposób wprowadzania tego, co poznałem, w działanie.
Czyli podporządkowaną takiej prostocie serca.
Oczywiście.
Mamy na linii telefon ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Myślę, że ksiądz profesor Biał jeszcze chyba dopowie nam, tak zrozumiałem, w związku z tą wypowiedzią w tej chwili. Tak, dzięki wielkie za ten temat i za gości. Gościom dziękujemy. To jest uczenie nas. Piękna sprawa, żeby wszyscy ludzie zrozumieli, a wtedy będzie zupełnie, no, to zaczyna się wtedy rzeczywiście królestwo prawdy, sprawiedliwości, pokoju, miłości, radości w Duchu Świętym i tak dalej. To jest to. Tak. Ale ja właśnie w związku z tym, to jest bardzo szeroki temat i piękny, a tak mi przychodzi do głowy, to czy my właściwie, albo inaczej, jak właściwie wygląda polityka u nas, w świecie generalnie, ale i w naszej ojczyźnie. Ksiądz profesor mówił, tak ksiądz profesor mówił, że polityka to jest realizowanie przekazania miłości bliźniego. Tak jest. Ta prawdziwa polityka. Papież Franciszek powiedział kiedyś, że polityka to jest szczyt, znaczy inaczej, w najwyższym stopniu realizacja przekazania miłości bliźniego. Czyli to, co tu teraz mamy, to, co nazywają polityką, to nie jest polityka, tu nie ma wolności w tej polityce, tu nie ma wolności, tu nie ma demokracji, nie wiem, bo też co to jest demokracja, prawda? Tak, także i tu się pytam dalej, jak my mamy się poruszać w tym wszystkim? Bo my raz po raz wierzymy, a ta partia, katolicy myślę, którzy chcą dobrze, mówią, idą, a ta partia jest prawicowa, bo powiedzieli, że jest prawicowa. Prawicowa, czyli prawa, w prawdzie, tak, że ona jest prawicowa, albo tamta jest prawicowa. To, że się ktoś nazwie prawicą, nie znaczy, że jest prawicą. Po owocach ich poznacie. I nie wiem, czy księża profesorzy zgodzą się ze mną, ale ja coraz bardziej tak patrzę, coraz bardziej, bo też człowiek ulega tym różnym takim manipulacjom mimo woli. Niejednokrotnie manipulacje są tak sprytnie zrobione, że trzeba bardzo uważać, żeby nie ulec, ale równocześnie niejednokrotnie poddajemy się takiemu pokusie, nieraz nieświadomie, myślenia projekcją własnych pragnień. Bo my pragniemy, żeby tak było, to na pewno to już jest to. Nie. Nie. Szukamy tych prawych i myślimy, że to już jest prawy, no bo widzieliśmy go w kościele, bo tak ładnie mówi i tak dalej. Trzeba patrzeć, po uczynkach ich poznacie i badać ciągle badać, czy to jest prawda. Ja tak patrzę, na kogo katolicy mogą, z kim właściwie, czy kogo dopuszczać, do wybierać do władzy. Kogo? No jakie znowuż są, jacy oni są. A po owocach ich poznajemy i bym powiedział tak, my katolicy patrzymy, czy oni są rzeczywiście po katolicku myślą. Ci, którzy nam się wydają, że są katolikami. Na przykład patrzę na te prawicowe partie. Jaki jest ich stosunek do życia? Pierwsze, jak oni głosowali? Jak oni się zachowywali, czy zachowują? Dalsze, ja co do Polski. Patrzę, stosunek do traktatu lizbońskiego. W tym traktacie lizbońskim tam już jest, tam to jest ułożone, że właściwie jest akceptowany, mało akceptowany. Przyjęta jest ta ideologia genderyzmu. Tak, a następna sprawa. A jak zachowują się na przykład w stosunku do tego, czy bronią, czy występują w obronie katolików, czy chrześcijan mordowanych w świecie? To są masy mordowane. Mówi się, że niejednokrotnie 170 tysięcy rocznie, czy w Polsce, występowali w obronie. Kto występował w obronie? A tak samo inne rzeczy, inne sprawy. Na przykład takie bezspektakularne to było wtrącanie się władz państwowych do spraw kościelnych w przypadku księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. To było ingerowanie w wolę Ojca Świętego. Przeciwstawili się papieżowi. A mówią, że są katolicy. Jak to jest? I czy to jest prawica? Czyli w konsekwencji po prostu trzeba się wychowywać. My musimy ciągle wzrastać i wychowywać się i wychowywać innych, ale i samych siebie w prawdzie. I coraz bardziej katolik będzie będzie i wolny, ale będzie i dobrze politykę uprawiał, i będzie człowiekiem Kościoła. Jeżeli będzie żył w prawdzie, będzie tym bardziej będzie posłuszny Chrystusowi. Tak mi się, tak to widzę. Może dość tak w sposób, no różne właściwie wątki poruszyłem, ale tak, ale dziękuję za ten temat. To jest bardzo ważny temat, bardzo ważny. Bardzo ważny właśnie w Polsce w tej chwili. My się musimy wychowywać do polityki, to musimy się wychowywać i wszyscy właściwie powinni być politykami. W tym znaczeniu polis, państwo, miasto, interesować się drugim człowiekiem, pomagać drugiemu człowiekowi. W tym znaczeniu jak najlepszej realizacji przekazania miłości bliźniego w tym najbliższym nam kręgu, ale szeroko, społecznie. Także bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie i Bóg zapłać. Bóg zapłać za tę posługę myślenia. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Bardzo często ojciec dyrektor używał słowa prawda do tego, żeby zbudować takie autentyczne, solidarne społeczeństwo. Potrzebna jest prawda o tych ludziach też, którzy nami przewodzą. Ta prawda, która często jest ukrywana gdzieś tam za kulisami. I mieliśmy teraz okazję, bardzo dobrą okazję, żeby zobaczyć, jacy ci ludzie naprawdę są. Ale to dotyczy nie tylko osób, to poznawanie prawdy, kim ta osoba tak naprawdę jest, jakie ma przekonania, jakie podejmuje decyzje życiowe. Ja myślę, że to jest bardzo ważna wiedza na ten temat. I ja myślę, że każdy, kto się w sposób odpowiedzialny chce angażować w budowanie takiego społeczeństwa, winien korzystać z tego prawa do poznawania prawdy, do poznawania tego, co tak naprawdę dzieje się w naszym społeczeństwie, wśród tych, którzy są za nas odpowiedzialni. Więc to słowo prawda, poznawanie tego jest z pewnością wielkim, wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich.
Czy wystarczy tylko poznawanie, ale ksiądz profesor?
I właśnie, ja chciałbym, bardzo dziękuję za tę wypowiedź ojca dyrektora. Ja bym chciał trochę ukonkretnić prawdę. Bardzo świadomie tutaj zaznaczyłem,
to przez małe p,
że właśnie chodzi nam o prawdę przez małe p. Ale czym jest prawda? Mamy nawet obowiązek zapytać o to. Czym jest prawda dla obywatela, dla Polaka, dla członka tej właśnie społeczności? Otóż ja sobie wyobrażam to w taki sposób, że ci, którzy rządzą, oni by chcieli, żebyśmy my mieli swoją prawdę przez duże P płynącą z Ewangelii, według niej żyli i dali spokój tym, którzy żyją zgodnie z prawdą przez małe P. Ale czym jest prawda przez małe P w państwie dla obywatela? Otóż tą prawdą przez małe P jest konstytucja. Gdybyśmy nawet wzięli obecny kształt naszej konstytucji, domagali się jej respektowania, nie deptania, bo z tych taśm, z którymi zostaliśmy zapoznani, wynika, że depcze się konstytucję. I próbuje nam się wytłumaczyć, że to tylko były prywatne rozmowy na jakieś tam tematy niezobowiązujące. Otóż my...
Powiedzmy szczerze, że te taśmy to przelały taką czaszę goryczy, tego łamania tej konstytucji w naszej...
Oczywiście.
Rzeczypospolitej.
Oczywiście. Tutaj, jeśli mówię o poznaniu prawdy przez naszych polityków, to mówię o tym, że oni nie kierują się ustawą zasadniczą, tylko kierują się swoimi małymi interesami. I to jest ich prawda. I to kieruje ich działaniem. A oni się boją konstytucji. Ale my się nie powinniśmy bać. Pierwsze zadanie obywatela, czy on jest chrześcijaninem, katolikiem, czy on jest niewierzącym, to jest obrona praw konstytucyjnych, bo my, mimo że ta konstytucja nie jest ustawą zasadniczą doskonałą i prawdopodobnie przy sprzyjających warunkach po kolejnych wyborach należałoby wiele w niej zmienić, ale jest się na czym oprzeć. Ale nikt nas do tego nie skłania.
Mam takie wrażenie, że ksiądz profesor zatrzymuje się w słowie, mówiąc, że politycy służą tej małej prawdzie przez małe P. Kiedy nastąpi ten krok, że powiemy, że oni po prostu służą kłamstwu?
Ja bym się bronił przed kłamstwem, dlatego że Kłamstwo ma dla mnie przynajmniej jasno określony wymiar moralny. Kłamstwo to już rzeczywiście jest coś zdefiniowanego, co powiedzmy kieruje działaniem człowieka, ale w ściśle określonym jakimś celu, którego powiedzmy osiągnięcie daje mi jakieś osobiste korzyści czy ugrupowaniu, do którego należy. Ja myślę, że ja bym wszystkich nie przekreślał z obecnie rządzących i nie wrzucałbym ich wszystkich do jednego worka. Tam są ludzie, którzy mają wyrzuty sumienia, których sumienie jest łamane.
No, też nikomu nie możemy odebrać prawa do powrotu, do nawrócenia, prawda?
No oczywiście.
Jesteśmy
oczywiście.
Na tej drodze ku wolności.
Oczywiście. Ale jeśli jakaś jest droga do naprawy tego, co się tutaj u nas wydarzyło, co jak ojciec powiedział, przelało czaszę tej goryczy, ta kropla, która pokazała, jak to wszystko wygląda od kuchni, to jeśli możemy coś zrobić, to najpierw zacznijmy odwoływać się do ustawy zasadniczej. Nie do jakichś tam praw, które albo cywilnego prawa, albo karnego, albo administracyjnego, że tu prawo nie zostało złamane. Ale jest coś takiego jak poszanowanie dla prawa podstawowego, jakim jest konstytucja. I tutaj jedynie Trybunał Stanu mógłby to osądzić, ale my mamy prawo domagać się, żebyśmy to, co usłyszeliśmy, to, co zostało nam przekazane, odnieśli do ustawy, do konstytucji, w której jest zapisane, że mamy ojczyznę, która kieruje się, jest państwem prawa i kieruje się zapisami ustawy zasadniczej. A tam jest tak to ujęte, że gdybyśmy to potraktowali jako punkt odniesienia dla oceny tego, co usłyszeliśmy, to wszyscy ci, którzy są bohaterami tej afery, niestety powinni się znaleźć w więzieniu.
No ale wczoraj mieliśmy do czynienia też z wystąpieniem premiera kilkunastominutowym, który bez żadnego problemu, chociaż tu ksiądz profesor nie idzie tak daleko jak premier, bo premier podsłuchujących nazwał wprost przestępcami, że są przestępcami. Natomiast ministrów takimi słowami nie nazywa i wrócę do wolności w demokracji, ponieważ, no cóż, trudno nasz budynek parlamentu nazwać kościołem, chociaż powinien być kościołem, póki co nie jest, więc pozostanę wolność w demokracji. No i potem jest wotum zaufania do rządu, arytmetyka.
Tak, tutaj to scenariusz był z góry przewidziany i nie trzeba tu być jakimś znawcą polityki, żeby przewidzieć dalszy bieg. Można by powiedzieć, że można być prorokiem w tej sytuacji, którą mamy, a prorokiem jest ten, którego przepowiednie się sprawdzają. I tutaj to jest najprostsza definicja proroka prawdziwego, posłanego przez Boga. Więc każdy z nas może być prorokiem, bo wiemy...
No ale z tego co wiem, to prorok przepowiadał sprawy tyczące się objawienia wydarzeń zbawczych. No, trudno to wydarzenie wczorajsze nazwać zbawczym.
Dlatego użyjmy pojęcia prorok w cudzysłowie.
Dobrze. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Chciałem, ojcze, zwrócić uwagę w tym temacie na dwa aspekty. Jeden to jest aspekt osobisty, indywidualny, wewnętrzny człowieka, wolność jego prywatna, czyli robię co chcę, albo dostosuję się do tego, co Pan Bóg mówi, jestem wolny, ale nie wszystko przynosi korzyść. A druga jest wolność, to jest wtedy, kiedy mamy przed oczami drugiego człowieka i człowiek wtedy już nie może powiedzieć, jestem wolny, będę robił sobie co chciał, bo przede mną stoi drugi człowiek i ktoś może powiedzieć, jestem wolny, nikt mi niczego nie zabroni, Bóg tego nie widzi i będę robił z tym drugim człowiekiem, co mi pasuje. Czyli tu już narusza. On jest sam wolny, nic go nie krępuje, bo Bóg na niego nie patrzy, z nikim się nie liczy i traktuje drugiego człowieka jak kogoś, kogo można zniewalać. I tu właśnie w drugim liście u świętego Piotra jest ostrzeżenie przed takimi fałszywymi nauczycielami, którzy będą obiecywać wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, zatracenia, w innych pismach tłumaczone jest. Czemu bowiem ktoś uległ tego niewolnikiem się staje
wcześniej? Dziękuję za telefon. Słyszymy się bardzo często na naszej antenie. Sedno sprawy jest przez Pana zaznaczone. Spróbujemy my tutaj w studiu poprosić naszych gości, by odpowiedzieli na to, co Pan Andrzej wypowiedział.
rzeczywiście ta nasza wolność, nie, o której Pan Andrzej mówił, która jest wolnością, kiedy spotykamy drugiego człowieka, często mówimy, że spotykają się dwie wolności, że drugi człowiek jest granicą naszej wolności. Nie możemy naruszyć jego godności, nie możemy naruszyć jego praw, tylko spotykając drugiego człowieka, no, próbujemy nawiązywać relacje i ta nasza wolność nabiera wtedy innego kształtu. To matka najlepiej, która dopiero co dziecko jej się narodziło, no to jej wolność wydaje się, że jest ograniczona. A w rzeczywistości tak nie jest, bo to jest, ona zmienia swój charakter, ona staje się inną rzeczywistością. Ale to, na co Pan Andrzej zwrócił uwagę, to jest to, że nasza wolność posiada pewne granice. I jedną z takich granic jest na pewno spotkanie z drugim człowiekiem, kiedy a zwłaszcza jeżeli jest to słaby człowiek. Znaczy to rozumienie chrześcijańskiej wolności i też w wymiarze politycznym, o którym tutaj rozmawialiśmy, jest prawdziwa polityka polegałaby na tym, żeby się opiekować tymi najsłabszymi, stać po stronie najsłabszych. Władza ma zawsze tendencję do tego, żeby stawać się butna i arogancka. To jest taka naturalna tendencja. No ktoś, kto ma władzę, kto może czuje, że może dużo więcej, że jego decyzje są tak ważne, że ludzie go słuchają, po jakimś czasie stoi w pewnym niebezpieczeństwie, że stanie się swego rodzaju pyszny, butny i arogancki. Potrzebni są ludzie, którzy by potrafili taką władzę też sprawować w taki sposób, żeby nadal służyć człowiekowi, bo na tym służba publiczna wszelkiego rodzaju polega, żeby stawać po stronie najsłabszych, najbiedniejszych, tych, którzy są wykluczeni.
Ale czy tylko po stronie tych, czy również po stronie tych, którzy wolność źle pojmują i ta wolność ich zniewala? Nie tylko z naszego punktu widzenia, ale z takiego obiektywnego spojrzenia, no, które też dzięki rozumowi, dzięki zmysłom i sercu każdy z nas posiada. Czy spotkanie z wolnością drugiego człowieka zwalnia mnie z odpowiedzialności za niego? Czy mogę posłużyć się wtedy postawą obojętności?
Jeden z czynów miłosierdzia nazywa błądzących napominać. Jest to czyn miłosierdzia, paradoksalnie. To nie jest krytyka, tylko to jest miłosierdzie wyrządzone drugiemu człowiekowi. Tak rozumiemy ten czyn miłosierdzia w duchowości chrześcijańskiej. Napominać błądzących po to, żeby uczynić im coś dobrego, miłosierdzie wyświadczyć.
Ja jeszcze wrócę do pytania o wychowanie, które może być właściwie bądź niewłaściwie ukierunkowane, czyli może...
Tak, to jest bardzo ważna kwestia. Ja bym tu wprowadził takie dwa pojęcia, które wywodzą się z ascetyki chrześcijańskiej, czyli z tej dziedziny życia Kościoła, która pokazuje, jak człowiek powinien sobie radzić ze swoimi naturalnymi ograniczeniami, aby jednak służyć Bogu. Tak najkrócej bym to określił. Otóż ascetyka wprowadza takie dwa pojęcia, abstine i sustine. To są łacińskie słowa. Abstine, od tego polskie słowa abstynencja. Co to znaczy abstynencja, to każdy wie, prawda? Chociaż weźmy abstynencję od alkoholu, czyli...
I od głupoty też.
Też, no to może być abstynencja od wszystkiego. Otóż abstine... W tej ascetyce...
Tego, co negatywne, bo od wszystkiego to od dobra by też znaczyło.
No tak, to prawda. Abstine to oznacza wyzwalanie się od tych ograniczeń czysto naturalnych. Otóż to, co człowieka zniewala, o czym mówił tu ksiądz Zenon, to jest to, że człowiek się tym swoim ograniczeniom poddaje. Nie patrzy ponad te ograniczenia, tylko się zatrzymuje jak na ścianie, na tych ograniczeniach i nie widzi wyjścia, prawda? Abstine to znaczy spróbuj przekroczyć te swoje biologiczne, fizyczne, czysto ludzkie ograniczenia. Ale żeby je przekroczyć, to musisz sobie uświadomić, że one istnieją, że są. I jeśli chcemy wychowywać człowieka, to nie możemy go ciągle motywować do dobrego, do jakiegoś pokonywania kolejnych zadań, wykonywania kolejnych zadań, pokonywania przeszkód. Tylko najpierw musimy mu pokazać, że te ograniczenia to jest coś, co należy do jego natury. tego nie można zniszczyć, to trzeba przekroczyć, to trzeba jakoś ogarnąć, to trzeba otoczyć jakąś szczególną opieką, bo najlepiej byłoby o tych ograniczeniach zapomnieć i już ich nie ma. Weźmy tu znowu przykład alkoholika. Jeśli alkoholik nawet się wyzwoli z alkoholizmu w sensie tym, że podejmie abstynencję, nie będzie pił, to on zawsze o sobie powie, jestem niepijącym alkoholikiem, jestem trzeźwym alkoholikiem. Bo on wie, że to ograniczenie w nim jest i on je nieustannie pokonuje. Prawda? To jest abstinę. W wychowaniu to ma niesamowite znaczenie. A drugie to jest sustinę. A co to oznacza po polsku? To po prostu spróbuj wytrwać. Jeśli coś osiągnąłeś, udało ci się, to sam siebie musisz nagrodzić tym, że na tym poziomie, na który wszedłeś z takim wysiłkiem, pozostaniesz. I wtedy możesz szukać kolejnego ograniczenia, możesz w szerszej perspektywie patrzeć na to, co w twoim życiu.
Pamiętam taką sytuację, gdy kamery internetowe zamontowano, byśmy mogli obserwować gniazda bocianie. I wtedy okazało się, że zdjęcia były zbyt drastyczne i niestety bądź stety zaniechano tego procederu. Dlaczego? Ponieważ tam mogliśmy obserwować naturę tę nierozumną, bo człowiek jest bytem rozumnym i rozumem, sercem tutaj formuje i kształtuje swoje zachowania. Niestety natura nierozumna pisklaka, którego nie stanie wychować, wyrzuca z gniazda po prostu na haniebną śmierć. I to jest ta natura.
To jest naturalna selekcja.
Naturalna selekcja. Oczywiście. A człowiek tak nie czyni, ponieważ podlega rozumowi formacji. Oczywiście. Ale na zakończenie naszego spotkania Wolność w Kościele i w demokracji ja mam takie pytanie i prośbę do księży profesorów o wskazanie literatury, gdzie możemy szukać dobrych pozycji na temat rozumienia wolności i
ja
demokracji.
Z całego serca polecam ten dokument, o którym na początku mówiłem. To można znaleźć na stronach internetowych watykańskich w różnych językach. Jest to instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o wolności chrześcijańskiej i o wyzwoleniu. To są dwa dokumenty z 84 i 86 roku. Myślę, że to jest źródło, z którego niektóre fragmenty mogą być trudne, mogą wymagać pewnego pogłębionej wiedzy, ale w wielu fragmentach to się czyta rzeczywiście jako taką receptę na
współczesne czasy. Internet ma to do siebie, że pojęcia niezrozumiałe można znaleźć w okienku obok.
Właśnie.
Tak. Ksiądz profesor?
Ja bym powiedział tak, że do tej instrukcji bardzo dobrym komentarzem są dokumenty Soboru Watykańskiego II. Dlaczego my tu podkreślamy wartość tych dokumentów z Nauczycielskiego Urzędu Kościoła? Bo to jest jakaś konstytucja, o której mówiliśmy. Żeby zacząć czytać dzieła teologiczne czy dzieła filozoficzne na temat wolności, najpierw trzeba mieć tę wiedzę o konstytucji, a ten dokument, ta instrukcja o chrześcijańskiej wolności w wyzwoleniu i dekret o chrześcijańskiej wolności z Soboru Watykańskiego II, w ogóle wszystkie dokumenty Soboru Watykańskiego II, to jest konstytucja, o którą powinniśmy się oprzeć i ją starać się poznać.
Księża nie zasiadają w ławach parlamentarnych, kanon bodajże 285 nam tego zakazuje, ale jesteśmy tymi, którzy biorą czynny udział w całej rzeczywistości politycznej.
Jesteśmy
do tego zobowiązani. Czego potrzebuje polska demokracja, by być demokracją bez przymiotników, socjalistyczna, liberalna bądź...
Kontynuując myśl księdza Przybyłowskiego, wychowanie do bycia świadomym, wolnym obywatelem i korzystanie z wolności, które mamy, organizowania się, tworzenia stowarzyszeń, wyrażania naszych opinii w sposób kompetentny, odważny. Ja myślę, że wychowanie do takiego świadomego przeżywania, bycia członkiem tego społeczeństwa, odpowiedzialnym, bo my chcemy dobra tych ludzi, którzy tutaj żyją. My nie chcemy krzywdy nikogo. Po to wyrażamy, z troską o to, żeby to społeczeństwo było lepsze. Ja myślę, że edukacja taka obywatelska na dobrym poziomie, dodawanie sobie odwagi, organizowanie się i tworzenie grup, które będą wyrażały swoje opinie, tak jak oddolnych.
Czy wystarczy wyrażanie swojej opinii przez krucjatę różańcową, czyli Stanięcie w danym miejscu i modlitwa?
To jest pierwszy i podstawowy krok, a pozostałe to już Duch Święty nam podpowie, co dalej czynić.
Ksiądz profesor?
Ja bym powiedział tak. Dla mnie najważniejsze jest poznawanie prawdy. Jeśli chcemy coś zmienić w sobie i w tej rzeczywistości, to powinniśmy poznawać prawdę, ale po co? Bo prawda nas wyzwoli. Musimy przestać się bać, że nam coś zabiorą, że czegoś nam nie wypłacą, że nas osądzą, wsadzą do więzienia. Przestańmy się bać.
Doświadczenie prawdy determinuje do działania?
Sądzę, że tak. Ale nie lekceważmy tej prawdy przez małe p. Im więcej poświęcimy na poznawanie tej prawdy, tym nasze życie będzie bardziej wolne.
Gorąco dziękuję. Wolność w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.